Później Morton stale zaprzeczał, jakoby to on spowodował ogłoszenie tej informacji. Odrzucał również zarzuty, że w przeciwieństwie do Wellsa wcale nie zależało mu na tym, aby środek ten stał się dobrodziejstwem dla ogółu cierpiących i żeby koniecznie zebrać w sposób staranny i bezinteresowny wszelkie doświadczenia w tej sprawie. Przeciwnie, chodziło mu wyłącznie o to, aby ze środka, który podsunął mu przypadek i los, jak najprędzej uczynić źródło osobistych sukcesów i bogactwa. Ale niezależnie od tego, że w historii niekiedy moneta prawdy ma stosunkowo nikłą wartość, w miarę upływu czasu często wychodzi na jaw, że ma większą trwałość niż moneta kłamstwa i fałszu. O tym, z jaką świadomością celu Morton natychmiast, gdy tylko zrozumiał, jakie znaczenie ma eter, myśli o swoim przyszłym interesie, świadczą sformułowania, jakimi kazał Frostowi Boston Daily Journal opisać eter. W oświadczeniu Frosta nie ma mowy o eterze. Nie wymienia się tam eteru, który był znany chemikom i lekarzom od wielu stuleci, a co najmniej od roku 1450 jako rozpuszczalnik lub środek uspokajający stosowany przy astmie i kokluszu. Jest natomiast mowa o jakimś tajemniczym środku, który sporządził Morton. W praktycznym umyśle Mortona, spragnionego sukcesów i pieniędzy, od pierwszej chwili płonie żądza, aby ten tajemniczy środek stał się jego wyłączną własnością, by go opatentować, a potem po wysokich cenach sprzedawać lekarzom i cierpiącym na całym świecie. W pierwszych dniach października 1846 roku Morton zaczyna dolewać do eteru rozmaitych pachnideł. Stało się bowiem jasne, że każdy doświadczony chemik lub lekarz natychmiast w jego środku rozpozna charakterystyczny zapach eteru. Stara się więc stłumić ten zapach. Potem bez dłuższych przygotowawczych doświadczeń wkracza na tę samą drogę, którą przed blisko 2 laty bez szczególnego zainteresowania i wiary kroczył z Wellsem albo dla Wellsa lub według jego późniejszych wypowiedzi chciał kroczyć. Udaje się do Massachusetts General Hospital i do profesora Johna Collinsa Warrena. Odwiedza doktora Bigelowa, jego pierwszego pomocnika i późniejszego następcę. Swojemu twardemu, nie tak łatwo dającemu się złamać uporowi zawdzięcza to, co po pierwszym nieudanym eksperymencie z narkozą w dniu 25 stycznia 1845 roku zdawało się wręcz niemożliwe. Udaje mu się nakłonić Bigelowa, wówczas młodego, ambitnego sceptyka, aby zezwolił na drugą próbę znieczulenia w sali operacyjnej Massachusetts General Hospital. Mnie także nigdy nie udało się wyjaśnić w sposób szczegółowy, jaki przebieg miała ta rozmowa. Ale jedno jest chyba pewne, mianowicie, że Morton zapewnił obu chirurgów, iż wynalazł całkiem nowy środek, który nie ma nic wspólnego z bezskutecznym środkiem Horacego Wellsa. Tak czy inaczej, 14 października 1846 roku Morton otrzymuje z General Hospital pismo podpisane przez Haywarda. Brzmi ono: Wielce szanowny panie, na polecenie doktora Warrena proszę pana o przybycie w piątek o godzinie 10 rano do szpitala, aby na pacjencie, który w tym czasie będzie operowany, wypróbować wynaleziony przez pana środek zmniejszający wrażliwość na ból. Sformułowanie wynaleziony przez pana środek zdradza, do czego rościł sobie pretensje Morton, gdy zjawił się u Bigelowa i Warrena. W chwili, gdy Morton otrzymuje list od Haywarda, ma za sobą już sporo zabiegów. Wielu pacjentów zgłosiło się bowiem po przeczytaniu informacji opublikowanej w dzienniku. W 2 przypadkach doznaje zawodu, ale to nie wywiera na Mortonie żadnego wrażenia. Jest dużo odporniejszy od Wellsa. Wyciąga z tego jedynie wniosek, że trzeba użyć większej ilości eteru. W wielkim pośpiechu każe sobie skonstruować szklany dymion, w którym umieścić można gąbkę nasyconą eterem. Dla ułatwienia inhalacji szyjkę dymionu wsuwa się pacjentowi pomiędzy wargi. W dniu, w którym Morton otrzymuje list Haywarda, dr Gould, w którego domu mieszka, proponuje mu, aby ustnik dymionu zaopatrzył w obrotowy wentyl. W ten sposób powietrze, które pacjent wydycha, nie będzie wracało do dymionu, co wzmocni skuteczność działania eteru. Jeszcze raz sprzyja mu przypadek. Jeszcze raz obca pomoc w tej ostatniej godzinie przed decydującą próbą przynosi mu korzyść. Morton spieszy do bostońskiego wytwórcy instrumentów, Drake'a, chcąc na pokazie w szpitalu wystąpić z ulepszonym balonem eterowym. Przed południem 16 października o godzinie 9:30, pół godziny przed decydującym eksperymentem, Dymion nie był jeszcze gotowy. Tak więc, gdy ja siedziałem na trybunie sali operacyjnej, słuchałem, jak Warren dokonuje klinicznej analizy guza na szyi Gilberta Abbotta, Morton znajdował się jeszcze w pracowni Drake'a, przynaglając go do pośpiechu. Gdy wreszcie około 10:00 Drake był gotowy, dosłownie wyrwał mu instrument z rąk. Potem biegł przez ulicę. Spotkał się z Frostem i zdyszany pojawił się w drzwiach sali operacyjnej akurat wtedy, gdy Warren wygłaszał swoje historyczne słowa. Ponieważ doktor Morton się nie pojawił, zakładam, że jest zajęty czym innym. Dosłownie od pierwszej chwili nadały one wystąpieniu Mortona posmak dramatu. A potem dramat ten już sam potoczył się dalej. Znieczulenie Gilberta Abbotta, bezbolesna operacja, pierwsza w historii świata wielka operacja w bezwzględnej ciszy, bez krzyków udręki. Z kolei zanik naszej chęci do kpin i szyderstw, zrozumienie niezmiernej wagi odkrycia i wręcz niepojęte słowa samego Warrena. Moi panowie, to żaden szwindel. I do ostatniej chwili przypadek i szczęście, które w tym samym miejscu zdradziły Wellsa, sprzyjały opanowanemu już rządzą bogactwa i sławy Mortonowi. Bowiem w osobie Gilberta Abbotta trafił na człowieka chorego na gruźlicę, słabego i podatnego na znieczulenie eterem. Gdy tymczasem Wells na owego skłonnego do tycia mężczyznę, który jeszcze pół wieku później przysporzyłby sporo kłopotu anestezjologom. Morton skłonił się z wyrazem płomiennego triumfu w oczach, który zresztą i ja tamtego historycznego przedpołudnia 16 października 1846 roku z całego serca podzielałem. Opuszczając Boston i wsiadając na statek do Anglii, miałem przed oczyma tylko sukces i triumf chirurgii oraz zaskoczenie, jakie wynalazek ten wywoła w Europie. Ani nie znałem jego kulis, ani nie chciałem ich poznać. Ale fronty walk już się formowały, już stawały naprzeciw siebie, gdy tymczasem mnie, jak wszystkich stojących na uboczu, niejako otępiał sam fakt wynalazku. Owa zakulisowa walka rozpoczęła się już po południu tego triumfalnego 16 października. Tego samego dnia Warren, Bigelow i Hayward zwrócili się do Mortona z oczywistym i od razu narzucającym się pytaniem o skład chemiczny jego środka. Ku zaskoczeniu lekarzy, Morton wzbrania się. Gdy Bigelow wyraża przypuszczenie, że jego zdaniem jest to eter, Morton kategorycznie zaprzecza. Przyciskany do muru oświadcza, że środek ten wprawdzie zawiera eter, ale jego właściwe działanie polega na innych składnikach. Następnego dnia, 17 października, odbywa się w Massachusetts General Hospital drugi eksperyment. Morton poddaje narkozie kobietę, której trzeba usunąć guza barku. I ten eksperyment się udaje. Lekarze wytykają Mortonowi, że w medycynie nie ma zwyczaju, aby środek o tak podstawowym znaczeniu dla całej ludzkości, środek, który musi zrewolucjonizować całą chirurgię, mógł pozostać prywatną tajemnicą jednostki. Ale Morton trwa w uporze. 2,5 tygodnia toczy się między nim a lekarzami ukryta walka. Tymczasem nazwisko Mortona, którego uważa się za prawdziwego zbawcę, krąży już po całym świecie. Lekarze wielokroć stawiają Mortona wobec wyboru. Albo wyjaśni, co to za środek, albo niech nie liczy na ich dalsze poparcie. Groźba ta jednak nie odnosi skutku. Nie trafia do człowieka, którym już całkowicie zawładnęła żądza sławy i chciwość. Morton jest przekonany, że opinia publiczna i żądania chorych, by ich bezboleśnie operować, zmuszą lekarzy do stosowania i nabywania jego środka. Z wielką gorliwością stara się zabezpieczyć i wykorzystać swoją tajemnicę od strony finansowej. Jeszcze jest przekonany, że absolutna historyczna zasługa za to, że po raz pierwszy skutecznie i przekonywająco zastosował narkozę, a przez to udostępnił ją medycznemu światu, przypada jemu. Wie jednak, że abstrahując od roli, jaką w sprawie eteru odegrał Jackson, odkrywcą samej zasady jest nie kto inny, tylko Wells i że wcześniej czy później osoba Wellsa musi wypłynąć. Morton liczy wprawdzie na dobroduszność i skromność Wellsa, ale mimo to 19 października podejmuje charakterystyczną próbę, aby za pomocą podstępu i pokus posłużyć się nieświadomym Wellsem, przez dopuszczenie go do udziału we własnej sprawie wykluczyć jego ewentualne roszczenia do wynalazku. 16 października pisze do Hartfordu. Szanowny panie, pragnę pana zawiadomić, że udało mi się odkryć preparat, którego wdychanie wprowadzić może człowieka w głęboki sen. Potrzeba do tego paru chwil, a trwanie snu można dowolnie regulować. W tym stanie można przeprowadzać zarówno poważniejsze operacje chirurgiczne, jak i operacje dentystyczne, dla pacjenta zupełnie bezbolesne. Złożyłem już wniosek o opatentowanie i wytypowałem swoich przedstawicieli, którzy odstępować będą prawa do korzystania z wynalazku poszczególnym osobom, kręgom miejskim, krajom lub całemu państwu. Radbym wiedzieć, czy nie miałby pan ochoty objechać Nowego Jorku i innych miast w charakterze współudziałowca. Preparat swój wypróbowałem w przeszło 110 zabiegach wyrywania zębów i zaproszono mnie do Massachusetts General Hospital, bym zaaplikował go pacjentom przed operacją. We wszystkich przypadkach bez wyjątku odniosłem sukces. Profesorowie Warren i Hayward dali mi pisemne zaświadczenie. Podczas moich pokazów salę operacyjną wypełniał tłum studentów i lekarzy. Gdyby pan chciał dowiedzieć się czegoś bliższego, chętnie służę wycinkami z prasy codziennej. Jest to list, który rzuca światło na ciemne zakamarki charakteru Mortona. Morton ani słowem nie zdradza środka, który od dawna znany jest Wellsowi, który wypróbował i z którego zrezygnował na rzecz, jego zdaniem, mniej niebezpiecznego gazu rozweselającego. Pognębia Wellsa moralnie, zawiadamiając go chełpliwie, w jaki to wspaniały sposób osiągnął sukces, który Wellsowi nie był dany. Ale jednocześnie kusi, nęci korzyściami, które, jak sądzi Morton, powinny Wellsa tak samo interesować jak jego. Oferuje współudział. Wells odpowiada bezzwłocznie. I znowu jest to odpowiedź dla niego typowa, niczego nie przeczuwająca i ufna. Z jego listu przebija najwyraźniej jedno. Obawa, że gwałtowny pośpiech Mortona, aby uregulować sprawę wynalazku od strony handlowej, postawi pod znakiem zapytania sam wynalazek. Pisze. Szanowny panie, właśnie otrzymałem wczorajsze pańskie pismo. Spieszę z odpowiedzią, ponieważ obawiam się, że chce się pan posłużyć metodą realizowania swoich uprawnień w sposób, który całą sprawę postawi pod znakiem zapytania. Proszę nie podejmować żadnych dalszych decyzji przed spotkaniem ze mną. Zamierzam w przyszłym tygodniu przyjechać do Bostonu, prawdopodobnie już w poniedziałek w nocy. Jeśli podawanie gazu nie jest zbyt mozolne i daje przedstawione przez pana wyniki, można panu pogratulować, zakładając, że posługuje się nim pan w sposób właściwy. Nie udało mi się stwierdzić, czy Wells rzeczywiście pojechał do Bostonu i raz jeszcze spotkał się z Mortonem osobiście, czy zły stan zdrowia zatrzymał go w Hartfordzie. A może wydarzenia, które wkrótce nastąpiły, uświadomiły go w porę, jakie są rzeczywiste zamiary Mortona. Ale Mortonowi to chwilowo wystarcza. Pragnie tak długo zwodzić Wellsa, aż uzyska patent na swoją narkozę. Zwraca się więc równie pospiesznie i zdecydowanie do drugiego człowieka, którego radzie, choć tylko przypadkowej, zawdzięcza swój sukces, do Charlesa Jacksona. Jego instynkt podpowiada mu, że Jackson jest bardziej niebezpieczny niż Wells. Mortonowi nie jest obcy sposób, w jaki Jackson z patologicznym wręcz egoizmem zakwestionował prawo pierwszeństwa faktycznych wynalazków i odkrywców, takich jak Morse i Beaumont. Początkowo nie usiłuje więc wyłączyć ze sprawy i pominąć Jacksona. Oferuje mu 10% od wszystkich wpływów, jakich spodziewa się z wykorzystania swojego patentu. Jeśli Jackson odstąpi mu swój niesporny udział w tym wynalazku, mianowicie we wskazaniu eteru. Jackson zrazu idzie na to. Co skłoniło tego człowieka o umysłowości tak wybitnej, tak zarazem powikłanej, pozostaje niejasne. Zresztą tak samo jak wiele innych, nieprawdopodobnie dziwacznych wydarzeń, które miały nadejść. Być może Jackson nie wierzył w narkotyczne działanie eteru w tych październikowych dniach 1846 roku, po prostu nie zdawał sobie jeszcze w pełni sprawy z tego wstrząsającego światem odkrycia. W każdym razie zgodził się, żeby Morton wniósł podanie o patent, wprawdzie z wymienieniem nazwiska Jacksona, jednak ze wskazaniem Mortona jako jedynego właściciela tego patentu. W tym momencie Jackson wie równie dobrze jak Morton, że właściwy odkrywca narkozy nazywa się Wells i mieszka w Hartfordzie. Ale i z ust Jacksona nie pada ani jedno słowo na temat praw Wellsa i nie padnie nigdy. W tej sytuacji Morton gorączkowo zabiega o wydanie mu patentu. Ponieważ nie może opatentować powszechnie znanego eteru, składa wniosek o patentowanie metody inhalacyjnej swojego środka, czyli swojego szklanego dymionu. Jednak z właściwym sobie prymitywizmem ma nadzieję, że później po cichu uda mu się sprzęgnąć swój środek z tym patentem. Jeszcze w październiku 1846 roku Morton zleca swoim przedstawicielom, by oferowali licencję na jego środek lekarzom i szpitalom we wszystkich Stanach Ameryki. Ceny zależne są od ilości mieszkańców poszczególnych miejscowości. W miastach od 5 do 10 tysięcy mieszkańców żąda od dentystów $50 za okres 5 lat. W miastach od 100 do 150 tysięcy mieszkańców $200 za ten sam okres. Od chirurgów żąda 25% wpływów z operacji przeprowadzanych za pomocą swego środka. Czyli czwarta część honorariów za operacje chirurgiczne w całej Ameryce ma wpłynąć do jego kieszeni. Jednocześnie wysuwa swoje macki do Anglii i Francji, tam także szukając przedstawicieli do rozprowadzania jego przyszłych licencji. I oto znowu nie jego własna wyobraźnia wynajduje atrakcyjną nazwę dla tego perfumowanego eteru. Tym razem przychodzi mu z pomocą fantazja jego asystenta Teneya, który wymyśla nazwę Leteon, co ma znaczyć napój zapomnienia. Natomiast nazwę dla swego sposobu odurzania gazem zawdzięcza Morton pismu Olivera Wendella Holmesa. Nazwa, która wkrótce zdobywa cały świat, brzmi anestezja. W pierwszych dniach listopada 1846 roku pławi się Morton w nieoczekiwanych falach wciąż jeszcze narastającej sławy, falach, które roznoszą jego nazwisko po wszystkich czasopismach Ameryki. Daremny jest nacisk lekarzy, aby zdradził swoją rzekomą tajemnicę. Ale oto spotyka go pierwszy cios. 4 listopada w Massachusetts General Hospital Hayward zamierza usunąć starszej kobiecie zaatakowaną przez raka pierś. Mimo iż napięcie między lekarzami a Mortonem wciąż wzrasta, Hayward czuje, że musi skorzystać z jego pomocy, zwłaszcza, że spośród wszystkich operacji, jakie wówczas znano, ta była najstraszniejsza i najboleśniejsza. Lecz tym razem Morton zawodzi. Przez półtorej godziny daremnie usiłuje wprowadzić pacjentkę w stan narkotycznego snu. Ona zaś kaszle, walczy, bije wokół rękami i nie traci przytomności. Nam dzisiaj nie trudno rozszyfrować tę zagadkę. Pacjentka prawdopodobnie zaliczała się do tych jednostek, które trudno uśpić bez uprzedniego przygotowania iniekcyjnego. Morton, blady i spocony, opuszcza salę operacyjną. Czuje, że gmachowi jego interesów zaczyna zagrażać niebezpieczeństwo. Teraz lekarze mają podstawę, aby zrezygnować z dalszych eksperymentów. Jeśli ogłoszą oficjalny komunikat na temat tego niepowodzenia, wstrząsną sami podwalinami niezmiernego zaufania, którym jest darzony. Wciąż jeszcze żywe jest w nim wspomnienie tamtej godziny, w której poniósł swoją klęskę Wells. Ogarnięty paniką, ale ożywiony pragnieniem jak najściślejszego związania ze sobą lekarzy, pisze list do kolegium lekarskiego Massachusetts Hospital. Przyznaje w nim, że jego środek to nic innego jak kombinacja eteru i pachnideł, ale jednocześnie próbuje ocalić ze swojej tajemnicy to, co jak sądzi jeszcze można ocalić, mianowicie, żeby nie wyszła poza kolegium lekarskie. Zaklina lekarzy, żeby zdradzaną teraz tajemnicę dzielili wyłącznie z nim i prosi, by przy okazji następnej operacji dać mu jeszcze jedną szansę udowodnienia, że eter działa skutecznie. Że dano mu tę szansę zawdzięcza wyłącznie doktorowi Bigelowowi, najbardziej postępowemu i rewolucyjnemu lekarzowi wśród ówczesnych chirurgów Bostonu. Bigelow nakłania Haywarda, aby raz jeszcze operował z pomocą Mortona, jednak pod warunkiem, że wyjawi on skład chemiczny swojego środka, to znaczy, że przed rozpoczęciem operacji, publicznie, przed wypełnioną widzami trybuną, odczyta komunikat w tej sprawie. Morton nie ma innego wyjścia, musi ulec. Operacja odbywa się 7 listopada. Pacjentką jest 21-letnia dziewczyna Alicja Moan, której Hayward zamierza amputować nogę tuż nad kolanem. Hayward, pełen głębokiej niechęci do Mortona, aplikuje pacjentce przed operacją 100 kropli opium, by jej świadomość i zdolność odczuwania przynajmniej stępić, na wypadek, gdyby środek Mortona, co Hayward zakłada i na co może nawet liczy, miał znowu zawieść. Ale to właśnie według naszej dzisiejszej wiedzy pomaga Mortonowi osiągnąć sukces, który wywiera ogromne wrażenie, przyczynia się do szczególnie głębokiej narkozy i całkowicie bezbolesnej operacji. Wprawdzie sukces ten w oczach Mortona nie jest w stanie powetować strat, jakie poniósł, ujawniając swoją tajemnicę, ale ustrzegł go przed najgorszym. Tak więc kilka dni później Morton z zawziętym uporem podejmuje na nowo wielką batalię o zabezpieczenie swych praw finansowych, tym bardziej, że 12 listopada 1846 roku faktycznie otrzymuje patent na stosowanie narkozy w sposób przez siebie zgłoszony. Raz jeszcze Morton miał okazję przemyśleć całą sprawę. Jeszcze mógł postąpić tak, jak to później uczynił Anglik Lister, gdy przeciw największemu po bólu wrogowi chirurgów, przeciw ropnej gorączce, podarował światu zastosowanie karbolu. Tak jak później Lister wyznał całemu światu, ile zawdzięcza Francuzowi Pasteurowi, pierwszemu odkrywcy mikrobów powodujących ropienia i choroby, tak samo mógł Morton przyznać Horacemu Wellsowi prawo do odkrycia narkozy, a Jacksona wymienić jako tego, który wskazał na eter. Jego sława jako pierwszego anestezjologa wcale by na tym nie ucierpiała. Pozostałby wielki i bez skazy. Ale Morton nie zamierza się z nikim dzielić. Ten 27-letni mężczyzna o naturze awanturnika nie myśli rezygnować. Rzuca się do walki, którą można nazwać bezprzykładną. Ostateczny sygnał co do niej daje Charles Jackson. Jackson zbyt późno spostrzega ogromną falę sławy, która unosi Mortona. Tego nie zniesie jego egocentryczny charakter, w którym tkwi już zarodek manii wielkości. Gdy wkracza do akcji, nazwisko Mortona na gruncie amerykańskim jest już tak popularne, że nie ma widoków, aby mogła podważyć jego znaczenie, przynajmniej w kraju, jakakolwiek kontrdeklaracja. Ale w głowie Jacksona, prócz ogromnej wiedzy, mieści się także spora mądrość życiowa i przebiegłość. Wie, jakie znaczenie ma w tym czasie dla świata naukowego w ogóle, a dla wczesnego rozwoju nauk medycznych Ameryki w szczególności, Paryż i Francja. Z zimnym wyrachowaniem pisze więc do pewnego kompetentnego francuskiego naukowca, którego przyjaźń pozyskał przed laty, gdy praktykował we Francji. Jest nim Elie de Beaumont. Do listu Jackson dołącza długie oświadczenie i prosi Beaumonta, by zapoznał z nim Francuską Akademię Nauk i Paryskie Towarzystwo Medyczne. Przyznaje w nim, co nie da się zaprzeczyć, że to Morton zademonstrował w Bostonie narkozę eterową, ale jednocześnie w bardzo sprytny sposób przedstawia siebie jako rzeczywistego jej wynalazcę. Ten, który nigdy nie wierzył w znieczulające działanie eteru, zmyśla opowiastkę, że tę właśnie właściwość eteru odkrył już w lutym 1842 roku podczas prób neutralizowania wdychiwanych oparów chloru przez inhalowanie eteru. Twierdzi, że później podjął dalsze liczne próby. Oświadcza, że po zakończeniu tych prób wysłał Mortona do Massachusetts General Hospital w charakterze swojego pełnomocnika. W Paryżu, gdzie nikt nie jest w stanie ogarnąć prawdziwego stanu rzeczy, ale gdzie Jackson jest znany i szanowany jako wybitny naukowiec, studiowano jego oświadczenie z wielką uwagą. Jackson natychmiast po otrzymaniu pierwszych wiadomości, że kompetentni naukowcy francuscy wierzą w jego rolę w odkryciu, zupełnie niespodziewanie przechodzi do ataku na Mortona w Ameryce. Przed Amerykańską Akademią Nauki i Sztuki odczytuje deklarację, która, jeśli chodzi o treść, pokrywa się z przedstawioną w Paryżu. Oświadczenie to każe już dzień wcześniej wydrukować i rozsyła do najróżniejszych ważnych instytucji w Ameryce i Europie. Na wieść o tym Morton w niemal hektycznym podnieceniu przystępuje do przeciwuderzenia. Formułuje kontrdeklarację. Nie może zaprzeczyć, że Jackson polecił mu eter, ale teraz on ze swej strony wymyśla historyjkę, która ma wykazać, że narkotyczne działanie eteru znał długo przed 30 września, że przeprowadził niezliczone eksperymenty z eterem na kotach, ptakach, rybach i ludziach. Adwokatom Jacksona nie trudno było później wskazać na liczne nieprawdopodobieństwa tej historyjki. Brak logiki w sposobie myślenia Mortona powoduje, że popełnia błędy, które łatwo wykazać. Pamflety te to początek jedynej w swoim rodzaju brudnej walki między rządnym sławy Jacksonem, a rządnym i sławy i pieniędzy Mortonem. Walki o chwałę wynalezienia nie tylko narkozy eterowej, lecz narkozy w ogóle. O chwałę, która nie należy się żadnemu z nich, lecz Horacemu Wellsowi. Jednak ani jeden, ani drugi nie poświęca mu słowa. Najbardziej odpowiadającą im bronią było zupełne przemilczenie Wellsa. Ale Wells jeszcze żyje. Wciąż choruje, ale przecież mieszka jeszcze w Hartfordzie i aby zrozumieć, o co chodzi, potrzebuje tygodni. Dopiero 7 grudnia 1846 roku publikuje w Hartford Courant powściągliwe oświadczenie, że jest odkrywcą narkozy. Ale powściągliwość w tej dzikiej walce, która dopiero co rozgorzała, to broń niewłaściwa. Nie zwraca uwagi. Natomiast uwagę zwracają głośne proklamacje i sensacje. Dopiero 12 maja 1847 roku, gdy wybuchł ów paradoksalny publiczny spór o palmę wyłącznej chwały między Jacksonem a Mortonem, Wells raz jeszcze zabiera głos. Robi to w Boston Medical and Surgical Journal słowami: kończąc, żywię szczere pragnienie, by z powodu tego wynalazku nie przypisywano mi większych zasług niż te, do których rzeczywiście jestem uprawniony. Ale i to jest za delikatne, by przełamać śmiertelne przemilczenie przez Mortona i Jacksona osoby Wellsa. Chwilowo jednak Wells nie jest zdolny do dalszych replik. Z przyczyn zdrowotnych i materialnych wyjeżdża do Europy. Długa choroba dotknęła go ciężko nie tylko fizycznie, ale i finansowo. On, człowiek tak mało praktyczny, chce poprawić sytuację materialną swojej rodziny, podejmując się handlu obrazami. Gdy jednak po 24-dniowej podróży przybywa do Paryża, spotyka się z przywitaniem, które go całkowicie zaskakuje. Od chwili ogłoszenia deklaracji Jacksona, sprzyjająca badaniom naukowców stolica Francji, tak gorąco interesuje się kwestią, kto jest prawdziwym odkrywcą narkozy, że z większą uwagą studiuje powściągliwe oświadczenie Wellsa w Boston Medical and Surgical Journal niż opinia publiczna w kraju, gdzie dokonano tego odkrycia. Znany w Paryżu amerykański dentysta Brewster zupełnie samorzutnie wprowadza Wellsa do klubów i towarzystw naukowych. Zaproszony do wygłoszenia wykładów, Wells w swój nieśmiały sposób opisuje dzieje własnego odkrycia. Fetują go z iście francuską przesadą. Przed powrotem do Ameryki żąda się od niego, by napisał szczegółowe sprawozdanie o swoim tak istotnym udziale w odkryciu i jak najprędzej przesłał do Paryża francuskiemu towarzystwu medycznemu. Czyni to. Tytuł tego sprawozdania brzmi: historia wynalazku zastosowania gazu rozweselającego, eteru i innych gazów przy operacjach chirurgicznych. Także to sprawozdanie jest wielce powściągliwe. Lecz fakty tak wyraźnie przemawiają za Wellsem, że znajdują uznanie nie tylko w Paryżu, ale i w zainteresowanych kołach Stanów Zjednoczonych. W samym środku walki między sobą Morton i Jackson czują się nagle zmuszeni zająć wspólny front przeciw Wellsowi. Obydwaj próbują wyłączyć Wellsa za pomocą stwierdzenia, że gaz rozweselający w ogóle nie jest środkiem znieczulającym. Nie szczędzą ani kłamstw, ani oszczerstw, waląc nimi w tego Wellsa, któremu pobyt w Europie przyniósł tylko chwilową poprawę zdrowia i stanu psychicznego. Próby odparcia pozbawionych wszelkich skrupułów ataków na jego gaz rozweselający wpędzają Wellsa w wyniszczające porównawcze eksperymenty na sobie samym z gazem rozweselającym, eterem i chloroformem, które w końcu przypieczętują jego los. Prowadzą go do Nowego Jorku, a 21 stycznia 1848 roku do celi nowojorskiego więzienia, gdzie, jak to opisałem, tak fatalnie kończy swoje życie.